I kontynuujemy dalej nasze rozważania nad sumą teologii świętego Tomasza z Akwinu, nad artykułami dotyczącymi Eucharystii. W wielu jej wymiarach, tak jak panowie pamiętają, zastanawiamy się, święty Tomasz nie waha się stawiać pytań, czasami bardzo śmiałych. My czasami boimy się zadawać pewnych pytań, jakby świadczyło one, nie wiem, o naszym braku wiary, o powątpiewaniu. A właśnie święty Tomasz pokazuje, że pytania są na miejscu. Że właśnie zadając pytania, czy coś jest w naszej religii właściwe, słuszne i prawdziwe, możemy dojść do pogłębienia tylko naszej wiary i naszej wiedzy. Więc to samo dotyczy Eucharystii, a dokładnie jej celebracji. No bo jesteśmy przywiązani do mszy wszechczasów. I zwłaszcza teraz nasze, od kilku miesięcy nasze nastroje bojowe wzrosły wobec sytuacji, która się dzieje. No ale niestety wiele jest postaw fanatycznych, które właśnie wynikają z braku wiedzy. Dlaczego takich postaw i takich praktyk liturgicznych bronimy, a nie innych? Więc tutaj musimy mieć rzeczywiście głęboką wiedzę i nie stosować uproszczeń i nie powtarzać mitów na temat liturgii. Tak, klasyczny przykład, negowanie w ogóle faktu, że była przyjmowana komunia na rękę w Kościele. To jest podejście mityczne do historii, do liturgii, do teologii, bo oczywiście, że komunia na rękę była. Już o tym mówiłem i jeszcze mówić będę, tylko pytanie nie należy, więc nie należy w ogóle stawiać pytania, czy była? Była. Tylko w jaki sposób była przyjmowana, to jest jedno. A drugie, dlaczego dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek jest niewskazana, żeby do tej praktyki wracać, żeby tą praktykę kontynuować? To jest pytanie zasadne i mądre. Więc teraz przejdę do artykułu, w którym anioł szkoły tłumaczy, zastanawia się, czy ramy tego sakramentu Eucharystii stanowią właściwie dobrane i ułożone słowa. Tak, no przychodzimy na mszę, msza się odprawia, no są części zmienne, ale części stałe są wiecznie te same i no przyjmujemy na wiarę oczywiście i sam Sobór Trydencki grozi karą ekskomuniki tego, kto by uważał, że kanon rzymski eucharystyczny zawiera błędy. To prawda, ale to, że jest to prawda wiary, przez Sobór Ekumeniczny Trydencki stwierdzona, to nie znaczy, że nie należy zgłębiać tego i zadawać sobie pytania, czy są to słowa właściwie dobrane i ułożone. I tu jest to bardzo długi artykuł, więc warto najpierw przeczytać, tak jak zresztą jest tutaj to napisane w sumie, pytania, jakie święty Tomasz stawia i później do tych pytań wrócimy z odpowiedziami. Więc czy właściwe są słowa? Na pozór nie, skoro sakrament ten, zgodnie ze stwierdzeniem Ambrożego, świętego Ambrożego, jest konsekrowany słowami Chrystusa, więc nie należało dawać tu innych słów poza Chrystusowymi. A zatem no wydaje się, że msza, i nie jest to stwierdzenie pozbawione sensu, że msza to jest wypowiedzenie słów konsekracji nad chlebem i winem. I to już jest wszystko, czego potrzeba do mszy. Więc i w nowej mszy ten element jest zachowany aż nadto, bo jednak jest te słowa są czymś otoczone. Następnie. Nie, bo słowa i czyny Chrystusa poznajemy za pośrednictwem Ewangelii. Lecz niektórych momentów dotyczących konsekracji Ewangelia nie przekazała. Nie spotykamy w niej wzmianki, że Chrystus, ustanawiając sakrament Eucharystii, wzniósł oczy ku niebu. Tak, a mamy właśnie w kanonie eucharystycznym słowa et elevatis oculis in celum, prawda? Więc qui pridie, tak, i wzniosłszy swe oczy do nieba, do Ciebie, Boga Ojca, swojego wszechmogącego. W Ewangelii tego nie ma. Tak samo czytamy w Ewangelii słowa wypowiedziane przez Chrystusa: bierzcie i jedzcie, a po nich nie ma słowa wszyscy. Prawda? A tutaj jest accipit et manducate, No i w zasadzie to są słowa Chrystusowe z Ewangelii. A ex hoc omnes, tego już w Ewangelii nie ma. Podczas gdy przy celebrowaniu tego sakramentu są wygłaszane słowa wzniósłszy w niebo oczy, a dalej bierzcie i pożywajcie z tego wszyscy. Nie jest więc stosowne, że podczas celebrowania omawianego sakramentu są wygłaszane tego rodzaju słowa. Następne pytanie. Zbawienie wszystkich wiernych jest celem, ku któremu zmierzają wszystkie sakramenty, lecz przy pozostałych sakramentach nie odmawia się modlitwy powszechnej o zbawienie wszystkich wiernych, także i zmarłych. Jest zatem niestosowne jej odmawianie w sakramencie Eucharystii. No i oczywiście mamy memento przed konsekracją, mamy memento za żywych. Tak, pamiętaj Boże o Twoich sługach i służebnicach i o wszystkich obecnych, których wiara Tobie jest znana. To jest za żywych, a po konsekracji mamy pamiętaj Boże o Twoich sługach i służebnicach, którzy nas poprzedzili ze znakiem wiary i śpią snem pokoju. Następnie nazwa sakrament wiary dotyczy specjalnie sakramentu chrztu. Więc wszystko to, co pozostaje w związku z nauką wiary, należy przekazywać raczej przy udzielaniu chrztu niż przy celebrowaniu Eucharystii. Odnosi się to do nauki apostołów i ewangelistów. No i rzeczywiście w sakramencie chrztu, w rycie oczywiście tradycyjnym, o co dziecko prosi ustami rodziców chrzestnych, czego żąda od Kościoła Bożego? Wiary. Co ci wiara dawa? Życie wieczne. No a tutaj też przy celebracji Eucharystii mamy Mysterium Fidei, wplecione w słowa konsekracji kielicha. Następnie pobożność wiernych powinna towarzyszyć realizacji tego sakramentu, więc w Eucharystii nie trzeba bardziej przynaglać wiernych do pobożności niż przy sakramentach pozostałych, zachęcać przez doksologię i przez wezwania takie jak w górę serca. Sługą sakramentu Eucharystii, jak wiemy, jest kapłan, więc wszystko, co jest wygłaszane przy sprawowaniu tego sakramentu, powinno być wygłoszone przez kapłana, a nie tak, że niektóre partie recytują ministranci, niektóre zaś chór. Kolejne pytanie. Sakrament Eucharystii jest realizowany mocą Bożą niezawodnie. Zbyteczna jest przeto prośba kapłana zawarta w słowach zechciej o Boże te dary ofiarne pod każdym względem. Tak, czyli to jest właśnie to subjus terogamus omnipotens Deus. Racz sprawić, aby przez ręce Twojego świętego anioła na najwyższy Twój ołtarz w przedoblicze Twojego boskiego majestatu właśnie to cokolwiek na tym ołtarzu jest, zostało zaniesione. Więc prosimy o coś, co już się dokonało tak naprawdę. I to niezawodnie przez same słowa konsekracji. Ofiara nowego prawa nieporównanie przewyższa ofiary składane przez patriarchów, więc prośba zanoszona przez kapłana, by ona została przyjęta tak jak ofiary Abla, Abrahama i Melchizedeka, nie jest na miejscu. No właśnie, zaraz mamy po konsekracji słowa, raz przyjąć tak jak przyjąłeś dary sprawiedliwego Twojego sługi Abla i ofiarę patriarchy naszego Abrahama i tą, którą Tobie ofiarował najwyższy Twój kapłan Melchizedek, świętą ofiarę niepokalaną hostię. Więc wracamy tutaj do Starego Testamentu, który jest jedynie figurą i zapowiedzią sakramentów Nowego Testamentu. I ostatnie pytanie. Wiemy, że ciało Chrystusa nie zaczęło istnieć w sakramencie Eucharystii przez zmianę miejsca w przestrzeni. Nie przestaje też w nim istnieć przez zmianę miejsca. Więc prośba kapłana, rozkaż niech ręce Twego anioła świętego zaniosną ofiarę na Twój ołtarz w górze, nie ma sensu. A jednak, więc już tak, odpowiedź na te pytania, czytamy, Jakub, brat Pana co do ciała oraz Bazylii, biskup Cezarei przekazali wiadomość o tym, jak odprawiać mszę świętą. Z ich wypowiedzi wynika, że powyższe szczegóły mają swoje uzasadnienie. Więc tutaj dochodzi do głosu właśnie tradycja, czyli ten przekaz ustny. Ponieważ omawiany sakrament zawiera w sobie całe misterium naszego zbawienia. Celebrujemy go w sposób bardziej uroczysty niż sakramenty pozostałe. Czytamy w Biblii: kiedy wchodzisz do domu Pana, zważaj na swój krok oraz przed modlitwą przygotuj swoją duszę. Celebrowanie tego misterium winno być po pierwsze poprzedzone przygotowaniem, by godnie sprawować to, co nastąpi. Pierwszą część przygotowania stanowi hołd złożony Bogu stosownie do słów psalmu: uwielbień ofiarą człowiek mnie uczci, na tej tylko drodze ukaże mu Boże zbawienie. Hołd ten znajduje swój wyraz w introicie. Tak, introit, czyli wejście, wprowadzenie. Bierzemy tu najczęściej tekst psalmu, albo przynajmniej dajemy ten tekst w obramowaniu antyfony, bo jak mówi Dionizy, psalmy zawierają w sobie całą treść Pisma Świętego wyrażoną w formie hymnów pochwalnych. Druga część przygotowania łączy się z przypomnieniem obecnej nędzy, kiedy prosimy o miłosierdzie, powtarzając trzykrotnie Kyrie eleison, skierowane ku osobie Ojca, trzykrotne Chryste eleison ku osobie Syna i dodając trzykrotne Kyrie eleison ku osobie Ducha Świętego. Więc tu już jest odpowiedź na pierwsze pytanie, czy cokolwiek trzeba dodawać poza samymi słowami ustanowienia. Mamy tu na względzie z jednej strony trojaką nędzę, ciemnoty, winy i kary. Z drugiej zaś podkreślenie tego, że każda z osób jest w dwóch pozostałych. Trzecia część przygotowania to uprzytomnienie sobie chwały niebios. Do niej to zdążamy poprzez teraźniejszą nędzę. Śpiewamy, rozpoczynając od słów chwała na wysokości Bogu, jeśli celebrujemy jeszcze w dniu świątecznym, nasuwającym myśl o tej chwale. Więc z jednej strony nędza, ale z drugiej strony chwała, żeby się zupełnie nie załamać tą naszą nędzą, to jednak liturgia nam ukazuje chwałę, do której jesteśmy pomimo naszej nędzy powołani. Opuszcza się ten śpiew w czasie nabożeństwa nacechowanego smutkiem, które nawiązuje do pamięci o naszej nędzy, czyli msze postne i żałobne. Wreszcie czwarta część przygotowania zawiera w sobie modlitwę kapłana za lud, tak by stał się godny tak wielkich tajemnic, czyli to jest kolekta. Sakrament Eucharystii, jak wiemy, jest tajemnicą wiary, zostaje więc poprzedzony przez nauczanie wiernego ludu. Tak, bo jak mówi apostoł, wiara jest ze słuchania. Przesłankę do przyjęcia wiary stanowi lektura tekstów zawierających naukę proroków i apostołów, wykonywana w kościele przez lektorów i subdiakonów. Po czytaniu śpiewa się graduał oznaczający życie sięgające wzwyż. Gradus to jest stopień, to jest schodek. Tak więc na przykład w Jerozolimie czy na Kalwariach mamy właśnie gradusy, tak, te, po których Pan Jezus wchodził do pretorium. I alleluja, znak duchowej radości, lub w nabożeństwach nacechowanych smutkiem, traktus na znak bólu duchowego. Wykonawcami śpiewu są chóry. Odpowiedni nastrój ludu powinien wynikać z poprzedzającej nauki. Uwieńczeniem zaś kształcenia ludu jest nauka Chrystusa zawarta w Ewangelii, którą odczytują diakoni, to mówimy oczywiście o mszy uroczystej, górujący nad ministrantami. Chrystus, prawda Boża, upomniał słuchaczy słowami: jeśli prawdę mówię, dlaczego mi nie wierzycie? By dać wyraz wierze, bo w Ewangelii bywa odśpiewany symbol wiary, przez co lud przez wyznanie wiary daje wyraz swemu przeświadczeniu nauce Chrystusa. Wyznanie to bywa śpiewane podczas uroczystości, o których symbol coś mówi, jak na przykład święta ku czci Chrystusa Pana, Najświętszej Maryi Panny oraz apostołów, którzy położyli podwaliny wiary, a także podczas uroczystości tego rodzaju. Po przygotowaniu ludu i udzieleniu mu nauki przystępujemy do celebrowania misterium. Celebrujemy je zarówno przez składanie ofiary, jak i przez realizowanie sakramentu, konsekrując i komunikując. Przede wszystkim przystępujemy do złożenia darów ofiarnych, następnie do konsekrowania złożonej materii, wreszcie do przyjęcia sakramentu. Przy składaniu darów dokonują się dwie rzeczy: ofertoryjny śpiew pochwalny wykonywany przez lud na znak radości składających dary, czyli ta antyfona na ofertorium, i błagalna modlitwa kapłana o przyjęcie darów przez Boga od ludu. Pozostaje to w związku ze słowami Dawida: ja też w szczerości serca mojego Ofiarowałem dobrowolnie to wszystko, a teraz z radości widzę, że i lud Twój tutaj obecny pośpieszył z dobrowolnymi ofiarami do Ciebie. A dalej są słowa modlitwy: Panie Boże, zachowaj tę wolę. Przechodząc z kolei do konsekracji, która dokonuje się mocą nadprzyrodzoną, przez prefację potęgujemy pobożność ludu. Stąd wezwanie do wzniesienia serc ku górze, do Pana. Po skończeniu prefacji lud wraz z aniołami głosi pobożnie chwałę bóstwa Chrystusa, mówiąc: Święty, 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 oraz wtórując pacholętom słowami: Błogosławiony, który idzie, głosi chwałę Jego człowieczeństwa. W dalszym ciągu kapłan, modląc się w ciszy, wspomina najpierw tych, za których się składa tę ofiarę, więc Kościół powszechny, sprawujących władzę, a zwłaszcza tych, którzy składają tę ofiarę, czyli intencję, albo za których się ją składa. Po drugie, wspomina świętych, błagając o wstawiennictwo, za wyżej wymienionymi, mówiąc przy tym: zjednoczeni w świętych obcowaniu ze czcią wspominamy. Po trzecie, prośbę swą kończy słowami: przeto tę ofiarę, modląc się, aby ta ofiara przyniosła zbawienie tym, za których zostaje złożona. Potem kapłan przystępuje do samej konsekracji. Przede wszystkim modli się o jej realizację, zaczynając od słów: te dary ofiarne Ty, Boże. Po drugie, dokonuje konsekracji słowami Zbawiciela, mówiąc: On to w przeddzień. Po trzecie, usprawiedliwia się, tłumacząc swoją śmiałość posłuszeństwem, kiedy mówi: My przeto pomni. Po czwarte, prosi, aby złożoną ofiarę Bóg przyjął z upodobaniem, mówiąc przy tym: na te dary racz wejrzeć łaskawym i pogodnym obliczem. Po piąte, prosi o skuteczność tej ofiary i sakramentu, przede wszystkim w odniesieniu do tych, którzy go przyjmują. Mówi wówczas: pokornie Cię błagamy. Następnie w odniesieniu do zmarłych, którzy już nie mogą go spożywać, przy czym mówi: pomnij też, Panie. Wreszcie w odniesieniu do samych kapłanów ofiarników, wypowiadając słowa: nam również grzesznym. Dalej następują czynności związane z przyjęciem sakramentu. Przede wszystkim przygotowanie ludu. Dokonuje się to najpierw przez wspólną modlitwę całego ludu. Jest nią modlitwa pańska. Wypowiadamy w niej prośbę: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. W związku z tą modlitwą pozostaje również prywatna modlitwa kapłana za lud, rozpoczynająca się od słów: wybaw nas, prosimy Cię, Panie. W dalszym ciągu następuje przygotowanie ludu do komunii przez pocałunek pokoju udzielany w czasie śpiewu Baranku Boży. No, ten pocałunek pokoju jest we mszy uroczystej tylko między duchowieństwem, choć historycznie rzeczywiście on miał miejsce, a w niektórych krajach po dziś dzień na mszy trydenckiej jest tak zwane instrumentum pacis. To jest taki metalowy obrazek, najczęściej z barankiem, i z tyłu ma taką rączkę. I kapłan całuje ten wizerunek, później przekazuje ministrantom i wszyscy biorą i całują właśnie to instrumentum pacis, instrument pokoju. Widziałem taki instrument, tak, we Francji się z tym spotkałem. No dzisiaj w dobie pandemii na pewno już, nawet jeżeli to miało miejsce, to na pewno już ustało. Gdzie pan to
widzi? Tak mnie zdziwiło,
to instrumentum pacis i wszyscy ludzie całowali. Ale w czasie mszy? Tak? Aha, no dobrze. Znaczy pacyfikał to pacyfikał, a instrumentum pacis to instrumentum pacis. Pacyfikał to jest przy mszy pontyfikalnej, jak się wita biskupa. To się chodzi z pacyfikałem. A instrumento pacis to jest jeszcze co innego. Także nie, to nie ma tak, że ludzie pacyfikał to jest z relikwiami, to nie ma tak, że pacyfikał krąży.
Ale coś takiego też wiem, że było. Nie wiem, czy to Berliński wziął, brał od księdza Grzegorza do czyszczenia. To jest faktycznie taka rączka?
Nie, no jest taki krzyż, tak? Krzyż na takiej rączce.
To nie jest krzyż,
nie krzyż.
Skazek jest księdza, nie bez relikwii.
Aha. No to nie wiem, tutaj nie odnaleźliśmy tego. Na pewno by mi się to rzuciło w oczy. No nie wiem, czy pan będzie wiedział, jeżeli siostra Nura wszystkie szafy posprzątała i przejrzała dogłębnie i wyjęła i uporządkowała, na pewno coś takiego by mi przyniosła i pokazała. Być może ksiądz wziął, może to było księdza, nie wiem, nie wnikam. Z kolei następuje komunia. Najpierw przyjmuje ją kapłan, udziela ją potem pozostałym, bo jak mówi Dionizy, ten, kto innych obdziela Bożym darem, ma sam przede wszystkim wziąć jego cząstkę. Wreszcie celebra cała kończy się dziękczynieniem. Lud głośno objawia swą radość z powodu przyjęcia tajemnicy, wyrażając to śpiewem po komunii. Kapłan zaś uzewnętrznia swą radość przez modlitwę dziękczynną, jak w Ewangelii czynił Jezus, kiedy po celebrowaniu z uczniami wieczerzy odmówił hymn. No właśnie, no więc tutaj już mamy rozebraną na czynniki pierwsze całą mszę i tak, no wydaje się, że jednak zasadne jest celebrowanie Eucharystii tak, jak to czyni Kościół, pomimo obiekcji, które na początku powstały. Teraz no, jeszcze bardziej szczegółowo święty Tomasz wraca do zadanych pytań. Więc pierwsze, pamiętają panowie, było o konsekrację. Czy nie wystarczają same słowa ustanowienia, które wypowiedział Pan Jezus w Wieczerniku? Konsekrację realizują wyłącznie słowa Chrystusa. Wszystkie pozostałe, jak wiemy, musiały być dodane ze względu na potrzebę przygotowania ludu biorącego udział w przyjęciu sakramentu. Więc rzeczywiście msza byłaby bardzo zbanalizowana, gdyby trwała kilkanaście sekund. No w zasadzie tak, jaka motywacja wręcz by była, żeby przyjść, prawda, na to kilkanaście sekund i nic przed, ani nic po. Więc akt tak wzniosły nie może nie być otoczony i później nie może być kontynuowany przez inne modlitwy i ceremonie. Drugie było pytanie, że poznajemy tak słowa Chrystusa w Ewangelii, a we mszy są słowa i gesty, których w Ewangelii nie uświadczymy. Wiele jest słów i czynów Pana, których, jak stwierdza ewangelista Jan, ewangeliści nie zapisali. Do nich między innymi należy podniesienie oczu ku niebu, ruch wykonany przez Pana w czasie ostatniej wieczerzy, a przekazany Kościołowi przez apostołów. Słusznie, jak sądzimy, ten, który wznosi swe oczy ku Ojcu przy wskrzeszeniu Łazarza oraz modląc się za uczniów na ostatniej wieczerzy, czyni to w sposób bardziej zdecydowany przy ustanowieniu sakramentu Eucharystii jako wydarzeniu o większej doniosłości. Użycie wyrazu pożywajcie zamiast jedzcie nie zmienia sensu zdania. Nie odgrywa to w tym przypadku wielkiej roli, zwłaszcza, że jak wiemy, wyraz ten nie wchodzi w skład formy sakramentu. Tak, bo jest mandukate po łacinie, a w tekście Ewangelii jest komedite. No więc jeść, a pożywać. No, prawda, to są niuanse jedynie. Dodanie zaś wyrazu wszyscy ma swoje uzasadnienie w Ewangelii, choć nie został wymieniony. Sam Jezus bowiem mówi: jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie. Więc Chrystus mówi to do wszystkich. Na trzecie pytanie, czyli także dlaczego tylko we mszy odmawia się modlitwę o zbawienie wszystkich i również zmarłych, a nie przy innych sakramentach. Eucharystia jest sakramentem powszechnej jedności Kościoła. No więc to, co mówi ojciec święty Franciszek, akurat w tej kwestii jest prawdą. To jest sakrament jedności Kościoła. To, co specjalnie w tym sakramencie, bardziej niż w pozostałych, należy akcentować to, co dotyczy zbawienia wszystkich należących do całości Kościoła. Czwarte pytanie. Więc sakrament wiary. Tak? Dlaczego Eucharystia, a nie chrzest? W nauczaniu są dwa stadia. Jedno dla początkujących, czyli katechumenów. Jest to związane z sakramentem chrztu. Nauczanie na innym poziomie jest przeznaczone dla ludu wiernego, który uczestniczy w misterium eucharystycznym. Lecz i od tego nauczania nie należy odsuwać katechumenów i niewierzących. To też czytamy, niech żaden biskup nie wzbrania nikomu wstępu do kościoła i słuchania Słowa Bożego niezależnie od tego, czy to chodzi o poganina, heretyka czy Żyda. Mogą oni pozostać, aż nadejdzie chwila odprawienia katechumenów, czyli jak długo trwa nauczanie wiary. No i rzeczywiście, no, lud Boży wiedzę, naukę czerpie przede wszystkim na mszy. No, dzisiaj mamy internet i można słuchać najróżniejszych konferencji, często bardzo dziwnej treści, no ale jednak przez wieki to lud był nauczany przez proboszcza na sumie. Tak, więc i to była w zasadzie jedyna nauka dla ludzi dorosłych. Więc tak, i każdy może wstąpić do kościoła, Żyd, poganin, heretyk. No i właśnie stąd ten podział na mszę katechumenów i mszę wiernych. Tak? Po mszy katechumenów, czyli po kredo, diakoni mówili, niech nieochrzczeni wyjdą. Tak, są właśnie tam mistrza, to było to odesłanie. Piąty punkt, piąte pytanie. Dlaczego bardziej się przynagla wiernych do pobożności przez wezwanie jak w górę serca właśnie przy Eucharystii? W sakramencie Eucharystii wymaga się większej pobożności niż w innych sakramentach, bo w nim zawiera się cały Chrystus. I ta pobożność musi być powszechna. Cały lud ma w niej wziąć udział, uczestnicząc w tym sakramencie, bo ofiara zostaje złożona za cały lud, a nie tylko za przyjmujących ten sakrament, w odróżnieniu od tego, co dokonuje się w realizacji sakramentów pozostałych. Czyli jest chrzczone to konkretne dziecko, jest bierzmowany ten konkretny młodzieniec, przyjmuje namaszczenie ostatnie ten konkretny chory. Tutaj zaś jest ofiara za wszystkich składana. I dlatego, jak mówi święty Cyprian, kapłan poprzedza prefację słowami w górę serca, przygotowując ducha braci. Kiedy zaś lud odpowiada, wznosimy je do Pana, przypominamy sobie, że myśl nasza ma być skierowana wyłącznie ku Bogu. Szóste pytanie. Sługą sakramentu tak jest kapłan, więc dlaczego niektóre partie wygłaszają ministranci, inne chóry? W sakramencie tym, jak wiadomo, zostają poruszone sprawy dotyczące całego Kościoła. To też niektóre partie należące do ludu recytuje chór. Te spośród nich, które mają wyrazić myśl całego ludu, recytuje chór w całości. Inne zaś rozpoczyna kapłan, a lud podchwytuje i ciągnie dalej na znak, że pochodzą one z Bożego objawienia. Ludowi zaś z upoważnienia Bożego zostaną przekazane przez kapłana. Dotyczą one wiary, jak kredo i chwały niebios, gloria. To też kapłan rozpoczyna symbol wiary i hymn chwała. Wreszcie niektóre partie, takie jak nauka zawarta w Nowym i Starym Testamencie, wygłaszają posługujący przy celebrze na znak, że ta nauka została ogłoszona ludowi za pośrednictwem sług wysłańców Boga. Inne wreszcie odmawia sam kapłan. Są to modlitwy związane z funkcjami przysługującymi wyłącznie jemu. Jak to czytamy w liście do Hebrajczyków, ma on składać ofiary i zanosić modlitwy za lud. Część z nich odmawia głośno, mianowicie te, które dotyczą zarówno kapłana, jak i ludu. Są to na przykład modlitwy powszechne. Inne funkcje odnoszą się wyłącznie do kapłana, to też modlitwy przy ofiarowaniu i konsekracji odmawia kapłan po cichu. W obu wypadkach jednak on ożywia uwagę ludu, mówiąc Pan z wami i czeka na jego przeświadczenie wyrażane słowami Amen, tak jak na końcu kanonu eucharystycznego. To też modlitwy odmawiane po cichu i poprzedzone głośnym Pan z wami, które kapłan kończy również głośnym przez wszystkie wieki wieków. Nie jest wykluczone, że partie odmawiane przez kapłana po cichu mają oznaczać to, że stykając się z męką Chrystusa, uczniowie Jego mogą Go wielbić tylko w skrytości. Więc msza jako uobecnienie męki pańskiej, tak i uczniowie uciekli i pozostali w skrytości. Siódme pytanie. Więc sakrament Eucharystii jest realizowany mocą słów niezawodnie. Więc po co modlitwa, żeby właśnie Pan Bóg zechciał jeszcze przyjąć te dary? Intencja kapłana może przeszkodzić realizacji słów wygłaszanych w sakramencie. Zresztą nie popełniamy nietaktu, prosząc Boga o rzecz, co do której jesteśmy pewni, że ją otrzymamy. Podobnie jak nie popełnił Chrystus, kiedy prosił Ojca, by Go uwielbił. Poza tym, jak się zdaje, kapłan prosi nie o realizację konsekracji, lecz o jej owocność dla nas. To też znamienne słowa, by dla nas stała się ciałem i krwią, nawiązują do słów poprzedzających, aby Bóg raczył te dary pobłogosławić, zlewając błogosławieństwo na nas. Rozumiemy przez łaskę, by raczył ją przyjąć. byśmy przez nie zostali przyjęci do nieba, by raczył je uznać. To jest, byśmy przez nie zostali uznani za włączonych Chrystusa, by raczył je uduchowić, abyśmy przez nie zostali wyzwoleni z bydlęcej zmysłowości, mówiąc słowami Augustyna. Wreszcie uczynić dlań miłymi, to jest sprawić, byśmy wstrętnie w swych własnych oczach przez te dary stali się miłymi w oczach Jego jedynego Syna. Więc oczywiście konsekracja jest przez Boga niezawodnie przyjęta, bez względu na stan i wiarę kapłana, ale jednak jest stosowne, żeby Pana Boga pomimo wszystko prosić. Tak, tak jak i Chrystus Pana Boga prosił, chociaż przy wskrzeszeniu Łazarza, tak? Prosi: Ojcze, wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Bardziej dla naszego, żeby nam dać przykład. Więc tak, no, to oczywiście nic nie dodaje do konsekracji, to co jest odmawiane po niej. Jedynie, to już tłumaczyłem, tak jak i przy innych sakramentach, jest to niejako rozpakowanie tego wszystkiego, co się w konsekracji zawiera. Tak jak przy święceniach kapłańskich. No, sakrament jest realizowany przez nałożenie rąk biskupa i przez modlitwę konsekracyjną. A wszystko, co jest później, nałożenie szat, namaszczenie rąk, to już nic nie dodaje na poziomie sakramentalnym. Jest to jedynie rozpakowaniem tego, co już się wydarzyło. Czyli samo nałożenie rąk i modlitwa już jest namaszczeniem Ducha Świętego. Ale niejako rozpakowujemy to i oczywiście te modlitwy też z nieba sprowadzają dodatkowe łaski. Stąd jest namaszczenie rąk. Ale to ono nic już nie realizuje na poziomie sakramentalnym. I podobnie tutaj jest to rozpakowaniem, tak, co jest w kanonie, jest rozpakowaniem tego wszystkiego, co już się wydarzyło. Tak, no, schizmatycy wschodni uważają, że właśnie, że to nie same słowa konsekracji, tylko że no właśnie u nich wszystko jest rozciągnięte. Więc, że nie tylko słowa konsekracji, ale stopniowo dary ofiarne stają się ciałem i krwią Chrystusa. Więc oni nie wyznaczają momentu. Tutaj Kościół katolicki również w odniesieniu do unitów jasno określił, kiedy się konsekracja dokonuje. Natomiast schizmatycy wschodni ciągle uważają, że sama konsekracja nie wystarczy, jeszcze jest epikleza. Więc trzykrotnie wzywa się Ducha Świętego, który o trzeciej godzinie wstąpił na apostołów. Tak, proszę sobie zobaczyć na przykład z Moskwy, z Soboru Spasińskiego, jak Cyryl odprawia w Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Właśnie po konsekracji darów ofiarnych rzeczywiście wzywa Ducha Świętego, który wstąpił w trici czas, tak, na apostołów. I trzykrotnie to powtarza. I ta epikleza dla nich jest istotna, żeby w ogóle zaistniała Eucharystia. Więc to się staje jakoś stopniowo, nawet nie wiedzą bardzo, w którym momencie.
A to tak zawsze rozumieli, czy dopiero jak się oddzielili?
No, wiadomo, teologia się rozwija i pewne pytania powstają. Święci ojcowie, znaczy nie, u świętych ojców jest jasne, że no, to słowa konsekracja, chociaż spotkamy też, że właśnie, że wzywanie ducha. Więc no, Kościół zwykle, jeżeli jakaś sprawa jest kontrowersyjna, to zwykle wtedy Kościół się wypowiada. Więc przez wiek to trwało i pewnie nikt sobie specjalnie pytania nie zadawał. No ale kiedy, to dopiero właśnie scholastyka, więc to już jest późne średniowiecze tak naprawdę, już po schizmie, kiedy powstają pewne pytania. Jest Sobór Florencki, gdzie schizmatycy wracają, no, tak efemerycznie, do Kościoła katolickiego. Później też i Ormianie schizmatycy też wracają za Eugeniusza IV. Więc trzeba badać ich liturgię, ich wiarę, czy ich wierzenia. Więc mamy wypowiedzi dogmatyczne, przy okazji właśnie tych unii. Co u nich należy zachować, a co odrzucić. Więc to dopiero scholastyka tak drobiazgowo, prawda, rozpakowuje, rozbiera wszystkie sakramenty, w ogóle całą teologię. Ale no, wcześniej teologia ojców No ona też jest bardzo rozciągnięta. Słownictwo nie jest ustalone. No, dzisiaj już scholastyka sakramentum to uważa tylko jeden z 7 sakramentów. Ale nawet w mszale, ponieważ to są starsze modlitwy, czasami słowo sakramentum wcale nie znaczy sakrament, to co my rozumiemy dzisiaj, tylko po prostu jakieś misterium.
Czemu na wschodzie chyba właśnie więcej sakramentów teoretycznie mają, tylko to inaczej.
Więc to też jest u nich różnie. Oni, no, pozwoliłem Soboru Trydenckiego, jakieś by, też przyjęli tam septennę, właśnie 7 i tylko 7 sakramentów. Ale też, no to właśnie wpływ Zachodu. Więc zasady uważałem, że jest 7, ale też i śluby monastyczne, święcenie wody na święto Jordanu i tak dalej, to są po prostu misteria. Więc oni pozostali przy tym pierwszym tysiącleciu z tą teologią, jest taką bardzo rozciągniętą, niesprecyzowaną. Natomiast no już tutaj tak, scholastyka już wszystko tnie, prawda, jak nożem, jak brzytwą, nazewnictwo i tak dalej. No, to jest dopiero Tomasz, który zbiera właśnie jako ten doktor komunis, doktor wspólny, zbiera świadectwa ojców, żeby już usystematyzować teologię, także już Sobór Trydencki będzie nawet miał na ołtarzu i Pismo Święte, i Sumę Świętego Tomasza.
Ale sama w sobie ta msza schizmatycka jest ważna.
Jest ważna, ponieważ mają sukcesję apostolską. Tylko właśnie ich wiara w to, w którym momencie to następuje, no też nie jest tak, powiedzmy, klarowna, jak to ma miejsce w Kościele katolickim.
No to tak. Teraz wyjaśnię, jak czytałem kiedyś o tak zwanych zachodnich rytach prawosławia, dlatego tam informacja, że też nic nie zmieniali, tylko dodawali epiklezy właśnie do zachodniego rytu. Mhm.
No a w ogóle kwestia epiklezy to jest osobne zagadnienie, to nie jedna książka już powstała na temat epiklezy, czyli tego wezwania ducha. Bo gdzie tak naprawdę jest epikleza w rycie rzymskim, to nie jest takie oczywiste i teologowie różne na ten temat mają zdanie. Są tacy, którzy uważają, że w ogóle w słowach nie ma epiklezy wyrażonej słowami. W nowej mszy tak, jest. Prawda? Pamiętam, że wszyscy chyba na mszę nową chodzili, więc prawda, ześlij ducha, tak pokornie błagamy Cię Boże, ześlij Twojego ducha na te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby stały się dla nas ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Tak to jest w nowej mszy. Więc to jest, no, to jest nowość, której kanon rzymski nie zna. Nie zna epiklezy takiej. Nie ma wyraźnie mowy o zstąpieniu ducha. Być może epiklezą jest to Veni Sanctificator. Prawda? To jest po ofiarowaniu. Omnipotens Eterne Deus. Przyjdź Uświęcicielu, Wszechmogący Wieczny Boże i pobłogosław tą ofiarę Twojemu imieniowi przygotowaną. Być może to jest epikleza. Ale też są tacy, którzy twierdzą, że epikleza nie jest wyrażona słowami, tylko to nachylenie kapłana, to obumbratio. Właśnie tak jak mówi Archanioł do Matki Boskiej, że Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego Cię zacieni. Więc może to obumbratio przy konsekracji, to jest epikleza w rycie rzymskim. Więc ciekawe zagadnienie i tak naprawdę no, nierozwiązane. Tak. 8. Ofiara Nowego Przymierza przewyższa ofiary Starego, a dlaczego wspominamy Stary Testament? Więc rzeczywiście góruje nad wszystkimi ofiarami starożytnymi Eucharystia. Ofiary patriarchów wszakże Bóg przyjął z największym upodobaniem ze względu na pobożność ofiarników. Kapłan modli się przeto, by ta ofiara podobała się Bogu ze względu na pobożność tych, którzy składają dary ofiary tak, jak mu się podobały tamte ofiary. Więc bardziej chodzi nie o ofiary jako takie, no bo jednak to, co, prawda, tą ofiarę ze zwierzątka, którą złożył Abel, czy nawet ofiarę syna, którą chciał złożyć Abraham, czy ofiarę z chleba i wina jedynie, którą złożył Melchizedek wobec Abrahama, no, są zgoła niczym wobec ciała i krwi Syna Bożego. Kapłan, tak. I właśnie teraz 9, więc ciało Chrystusa nie zaczęło istnieć w sakramencie Eucharystii przez zmianę miejsca w przestrzeni. Dlaczego modlimy się, rozkaż niech przez ręce Twojego Anioła Świętego zaniosę tę ofiarę, niech ręce zaniosę tę ofiarę na Twój ołtarz w górze. Więc kapłan nie modli się o przeniesienie do nieba postaci sakramentu, tego co jest przed nim na korporale, ani też o przeniesienie prawdziwego ciała Chrystusa, bo ono nie przestaje istnieć na ołtarzu. Kapłan modli się o to dla ciała mistycznego, którego znakiem jest ten sakrament, mianowicie prosi o to, by anioł obecny przy dokonaniu się Bożych tajemnic przedstawił Bogu modlitwy i kapłana, i ludu stosownie do słów Apokalipsy. Z ofiar świętych wzniósł się dym kadzideł z ręki anioła. Niebieskim ołtarzem Boga nazwano sam Kościół Triumfujący. Prosimy o przeniesienie nas do Niego. Można też mieć tu na myśli samego Boga. Prośba nasza dotyczy wówczas współuczestnictwa z Nim. O ołtarzu w tym znaczeniu mówi Księga Wyjścia. Nie będziesz wstępował po stopniach do mojego ołtarza, to jest, nie będziesz przeprowadzał stopniowania w łonie Trójcy Świętej. Pod wyrazem anioł można też rozumieć samego Chrystusa Pana, który jest wielkiej rady aniołem. Tak też mówi Pismo Święte u Izajasza. On bowiem łączy swe ciało, tutaj anioł, angelos, jako posłany. Więc to słowo, to angelos, nie jest jednoznaczne. Więc to nie chodzi koniecznie o ducha niebieskiego, tylko chodzi o posłanego. Tak samo jak o Janie Chrzcicielu mówi Ewangelia. Oto ja posyłam mojego anioła przed tobą, aby przygotował ci drogę. Więc w greckim tekście jest angelos. Ale to może być właśnie jako posłaniec. No i oczywiście Wschód bierze dosłownie te słowa i maluje na ikonach świętego Jana Chrzciciela ze skrzydłami. Właśnie jako tego anioła, który przygotowuje drogę pańską. Więc on, ten wielki rady anioł, Chrystus, łączy swe ciało mistyczne Kościół z Bogiem Ojcem i z Kościołem Triumfującym. Tym się również tłumaczy nazwa msza, po łacinie missa. Kapłan posyła bowiem modlitwy do Boga przez anioła, jak lud posyła je przez kapłana. Skądinąd Chrystus jest posłany do nas, by stać się ofiarą. To też na zakończenie mszy w dni świąteczne diakon rozpuszcza lud słowami ite missa est. To znaczy, że ofiara została posłana do Boga, aby on ją przyjął z upodobaniem. Więc to są właśnie te niuanse, no często zaskakujące porównania biblijne. Tak więc też nie wszystko, no język religii, język teologii zawsze będzie językiem symbolicznym, zawsze będzie językiem alegorycznym. Tak? I nigdy nie będzie adekwatny wobec misterium, bo jedynie możemy o pewnych rzeczach mówić z tego, co znamy. Tak? No, tak, bo musimy sobie jakoś wyobrażać anioła, który jest niewyobrażalny, ponieważ nie ma ciała. No, ale to dla nas musimy sobie jakoś wyobrazić, że bierze w ręce, których nie ma, i że zanosi, prawda, że jest jakiś ruch przestrzenny, którego też nie ma. No ale to właśnie dla nas ludzi musimy się, bo w przeciwnym razie nie bylibyśmy w stanie o niczym powiedzieć, gdybyśmy nie używali pojęć, które znamy ze świata materialnego.
Peter Krefteo współczesny mówi, że każdy anioł to jest jak gdyby odrębny gatunek.
Tak, odrębna specjes, tak. Rzeczywiście, anioł jest swojego rodzaju, więc nie ma coś takiego jak rodzaj anielski, tak jak rodzaj ludzki. Każdy anioł jest swojego rodzaju. To prawda.